Nasz gość dnia.
Katarzyna Polewko, dzień dobry. W dzisiejszym gościem dnia w czwartek, 7 grudnia jest pani Marta Ogonowska-Stolarczyk, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Piątnicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie dyrektor, udało się dotrzeć do studia.
Patrząc... Zima piękna, cudnie jest, jest czysto wszędzie.
Nie było problemów na drodze?
No nie. Udało się bezpiecznie.
Cieszymy się bardzo. Za oknem jest biało, ale w waszej szkole jest zielono, a to za sprawą ekopracowni. Więc zacznijmy od tych przyjemniejszych tematów. Czym jest ekopracownia?
Czym jest ekopracownia? Ekopracownia w naszej szkole jest takim zaczarowanym miejscem, w którym będziemy podnosić nasze kompetencje w zakresie edukacji ekologicznej, edukacji przyrodniczej. Chciałabym podkreślić, że ekopracownia to jest jedyna pracownia przyrodnicza w powiecie łomżyńskim. Otrzymaliśmy pieniądze, to był taki dosyć skomplikowany, dwuetapowy konkurs, który wygraliśmy dzięki oczywiście pomocy wszystkich pracy, wszystkich nauczycieli, uczniów i otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 55 tysięcy złotych. Cała ta kwota została przeznaczona na zakup mebli, ale również został kupiony oczywiście monitor multimedialny, została kupiona zewnętrzna stacja pogody, zestawy doświadczalne do badania gleby, wody, powietrza, preparaty mikroskopowe. Pewnie o czymś zapomniałam, bo jest tego bardzo, bardzo dużo. W tej chwili w ekopracowni, można podejrzeć nas na Facebooku, w ekopracowni cały czas odbywają się zajęcia, prowadzimy takie spotkania, które nazywają się Mini Kopernik. To są zestawy doświadczalne, z których mogą skorzystać dzieci w każdym wieku, od klasy pierwszej do ósmej. Co ciekawe, te stanowiska doświadczalne są prowadzone przez naszych uczniów, czyli nasi uczniowie są ekspertami na przykład do badania wody albo gleby.
Tak, czy taka ekoedukacja jest dzisiaj potrzebna?
Oj, bardzo. Patrząc na to, jak byłam wczoraj na spacerze i przeszłam się przez Łomżę, to naprawdę jest ciężko oddychać, więc myślę, że edukacja jest ekologiczna, jest nam bardzo, bardzo potrzebna.
Wspomniała pani o stacji pogodowej, to znaczy, że możemy się do was zgłaszać, żeby zdobyć szczegóły pogodowe.
Tak, oczywiście.
I najbliższe prognozy od uczniów ze szkoły. Tak, pani dyrektor, przechodzimy dalej. Mundurki, one obowiązują cały czas w waszej szkole. Dlaczego? Skąd taki pomysł? Czy to ma ujednolicić społeczność uczniowską, tak aby nie powstawały takie grupy?
Mundurki w naszej szkole są od wielu lat. Z tego, co pamiętam, to od czasów, gdy ministrem edukacji był Roman Giertych, bo to on wprowadził mundurki. I te mundurki pozostały z nami. Oczywiście mundurek w naszej szkole to nie jest tak jak kiedyś taki fartuszek z nylonu z białym kołnierzykiem. Nasze mundurki to są nowoczesne, bawełniane stroje dla uczniów. Stroje mówię, ale to są zwykłe t-shirty, koszulki polo, bluzy najróżniejsze z kapturem, bez kaptura, kangurki. Rodzice zgłaszają czasem, że coś by im się przydał. Proszę bardzo, nie ma sprawy. Również kolorystyka tych mundurków jest bardzo różna. Każdy kolor. Oczywiście w klasach 1-3 podstawowy kolor najbardziej chodliwy i potrzebny to jest kolor różowy, no bo jak bez różowego sobie poradzić? Im dalej, im wyższe klasy, to i tak ci uczniowie zostają na kolorze szarym, czarnym, czasem granatowym. Natomiast nasze mundurki uczniowie noszą, co ciekawe, noszą je też nauczyciele, ponieważ to jest świetna opcja, naprawdę polecam. Gdy rano się wstaję i nie mam co na siebie włożyć, to wkładam dżinsy, wkładam białe polo z logo szkoły i jestem ubrana.
To nie jest codzienne, bo nie w każdej szkole te mundurki obowiązują.
To znaczy, szczerze mówiąc, to ja nie znam szkoły, w której są mundurki, a w naszej szkole te mundurki są. Co więcej, te mundurki wcale nie dzielą uczniów. Łączą uczniów. To jest bardzo ważny element naszego szkolnego ceremoniału. Naprawdę, gdy chodzę po korytarzach, to bardzo niewielu uczniów przychodzi bez mundurka. Oczywiście mamy do tego podstawę prawną, bo prawo oświatowe pozwala nam na ujednolicenie stroju. Robiliśmy też takie badania wśród uczniów i uczniów rodziców, chyba 2 czy 3 lata temu. I okazało się, że ponad 80% osób jest za tym, żeby mundurki były.
I są, i będą,
i na razie z nich nie rezygnujemy i jesteśmy z nich bardzo dumni.
I uczniowie wcale się nie buntują. Mam na myśli uczniów z tych starszych klas, nie z tych najmłodszych.
Uczniowie trochę się może buntują, ale takie ich prawo, żeby się buntować.
Może taki wiek.
Taki wiek.
Pani dyrektor, zaczęliśmy od tematów przyjemnych, ale przejdziemy do tych mniej przyjemnych. Bardzo dużo w ostatnim czasie mówimy o kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Czy faktycznie dostrzegacie w szkole w związku z tym problem?
Generalnie kondycja psychiczna dzieci i młodzieży, no cóż, określmy to jednym słowem, nie jest najlepsza. Same liczby o tym mówią. Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat trzykrotnie zwiększyła się liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, to o czymś świadczy, tak? Dzieci są coraz słabsze. Myślę, że gdzieś tam to wynika z takiej samotności w sieci, tak bym to nazwała. Dzieci bardzo dużo korzystają z telefonów, z komputerów. Tak naprawdę uzależnienie od tych skądinąd dobrych, tak, wynalazków jest bardzo duże i dziecko pozostaje samotne. Mimo, że my dorośli mamy to samo, prawda? Z jednej strony mamy tak łatwy dostęp do kontaktu z innym człowiekiem, ale im częściej trzymamy komórkę w ręku, tym rzadziej mamy kontakt z tym żywym człowiekiem. I tak samo jest z dziećmi.
Zatem jak znaleźć ten złoty środek? Internet w XXI wieku, to w jaki sposób to rozdzielić? Czy to jest właśnie potrzeba, czy jednak nie? Czy to jest przekleństwo tak zwane?
Każda rzecz zależy od tego, jak się ją używa, tak? Może być dobra i może być zła. Myślę, że najbardziej przed tą samotnością chronić może dzieci rodzina. Mama, tata, niezależnie od tego, czy dziecko ma 3 lata, czy 15. Każdy rodzic musi znaleźć czas dla swojego dziecka.
No właśnie, mierzycie się z hejtem w szkole?
Tak, oczywiście, że tak. Mierzymy się z hejtem tak samo, jak mierzą się wszystkie szkoły, tak samo, jak mierzymy się z hejtem my dorośli. Więc my też mamy takie problemy. Oczywiście reagujemy na ten hejt, tak? Bo hejt to jest agresja. Agresja słowna, ale hejt przybiera różne formy. To jest kradzież zdjęć, to jest przerabianie zdjęć, to są wulgarne komentarze. To jest bardzo bolesny, szczególnie dla uczniów w tym wieku, taki ostracyzm grupy. Ostracyzm grupy, czyli odsunięcie kogoś od grupy. Zakładamy grupę i nie zapraszamy do tej grupy jednej, dwie osoby z klasy.
Często są takie sytuacje w waszej szkole?
Może nie często, ale bywają.
Kto powinien wtedy najwcześniej zareagować? Jakie są te symptomy? Co powinno wzbudzić niepokój? Nie tylko nauczycieli, ale także rodziców.
To znaczy tak, jeżeli my dostajemy taką informację, bo nie oszukujmy się, nas na tych grupach nie ma, tak? My nie posiadamy takiej wiedzy. Jeżeli do nas dociera informacja, że cokolwiek się dzieje, to my reagujemy natychmiast. Bo jeżeli do nas dociera informacja, to znaczy, że tam zadziało się już dużo. Dużo złego. I tam potrzebna jest pomoc. Co ważne, pomoc potrzebna jest nie tylko osobie, która została, nazwijmy to, zhejtowana. Nie tylko ofierze tego hejtu. Obejmujemy pomocą również osoby, które zhejtowały, czyli nie tylko ofiary, ale również sprawcę hejtu obejmujemy pomocą. Ponieważ wsparcie psychiczne dla ofiary, pomoc jej, żeby pokazać, że tak naprawdę to jest jedna, dwie, trzy osoby, które zachowały się źle, ale wokół niej są dziesiątki, setki osób, które ją szanują, kochają, które chcą dla niej dobrze. To jest bardzo ważne. Ale też zadanie pytania sprawcy, dlaczego to zrobiłeś? Jak ci pomóc? Skoro tak zrobiłeś, jak ci pomóc? To jest rozwiązanie problemu.
Jeśli dochodzi już do takiej sytuacji, gdybyśmy mieli to opisać krok po kroku, jakie kroki podejmujecie w związku z tym, co się dzieje?
To zależy, jaka jest sytuacja. Bardzo często przychodzi do nas, skąd mamy taką wiedzę? To jest pierwsza rzecz, tak? Bardzo często przychodzi do nas rodzic, który jest zszokowany. Często rodzice są zszokowani tym, jakich słów używają ich dzieci. Oni sobie z tego w ogóle nie zdają sprawy. Często te dzieci w ogóle nie rozumieją tych słów. Nie rozumieją tych zlepków okrutnych, wulgarnych słów, których używają. I przychodzi rodzic i mówi, ja nie wiedziałem. Często takim źródłem informacji gdzieś tam staje się jakiś rówieśnik, który jest zmartwiony, który jest przerażony tym, co się dzieje, który uważa, że może stać się coś złego. I wtedy zależy, co się dzieje. W mojej szkole akurat mamy pedagoga specjalnego, mamy pedagoga, mamy psychologa, mamy dokształcających się nauczycieli, jeśli chodzi o kompetencje takie emocjonalne, psychologiczne, społeczne uczniów. Więc zaczynamy wtedy działać. Działamy natychmiast. Tu nie ma już czasu. Jeżeli my dostajemy taką informację, to działamy natychmiast.
Kto najczęściej zgłasza takie sytuacje? Czy jest to rodzic, czy jest to sama osoba, uczeń pokrzywdzony, a może kolega czy koleżanka?
Powiem szczerze, że pokrzywdzony uczeń jest bardzo rzadko źródłem informacji. myślę, że to już wtedy tak boli, że dziecko rzadko samo zgłasza.
Co musi się wydarzyć, żeby zmienić obieg sytuacji? Żeby tego hejtu w szkole było mniej? Kto ma na to największy wpływ?
Myślę, że na największy wpływ na ten hejt mają rodzice mimo wszystko, bo to oni są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. My tych rodziców wspieramy w wychowaniu. Jeżeli dochodzi do takiej naprawdę bardzo trudnej sytuacji, w naszej szkole spotkania odbywają się zawsze z obydwojgiem rodziców. Spotykamy się z tymi rodzicami, omawiamy sytuację, ale pierwsze pytanie brzmi, jak możemy Państwu pomóc?
Pomóc, a nie rozwiązać problem.
Nie.
Czy rodzice nie zapominają w takiej sytuacji, że to na nich spoczywa odpowiedzialność wychowania, a nie na szkole?
Nie, nie powiedziałabym tak, że zapominają o tym. Natomiast bardzo często potrzebują wsparcia. I my jesteśmy od tego. Przychodzą rodzice do nas, rozmawiają z pedagogami, rozmawiają z psychologiem. My jesteśmy dla nich tak naprawdę otwarci przez cały czas. Jeżeli chce się spotkać z dwojgiem rodziców, to dla mnie godzina jest nieważna. Jeżeli ma to być godzina 18, to będzie to godzina 18. Jeżeli ma to być godzina 7 rano, żeby nie kolidowało z godzinami pracy rodziców, to będzie 7. I my wszyscy przyjdziemy. Przyjdzie psycholog, przyjdzie pedagog, przyjdzie wychowawca i przyjdę ja. I razem usiądziemy i będziemy myśleć, jak pomóc rodzicom, żeby mogli pomóc swojemu dziecku.
Jako wieloletnia pani dyrektor szkoły, jakie ma pani takie swoje podstawowe zasady w takich sytuacjach?
Przede wszystkim czujność. Trzeba być naprawdę bardzo czujnym. Czasem takie małe symbole, małe rzeczy, które dzieją się w internecie. My w szkole, może zacznę od tego, że my w szkole mamy bardzo prężnie działającą stronę na Facebooku, fanpage, tak? Na Facebooku mamy tam prawie 3000 osób, które nas obserwują, więc to jest duży nośnik informacji. Mamy świetnie działającą stronę internetową. Nie stronimy od mediów. Chcemy, żeby o naszej szkole mówiono dobrze, żeby wszyscy wiedzieli, że w tej naszej szkole naprawdę się dzieje i dzieje się dużo, dzieje się dobrze, że dbamy o dzieci. Natomiast również zwracamy uwagę na to, co dzieje się na tym naszym Facebooku, tak powiedzmy. Podam taki przykład. Gdzieś tam pojawił się post, w którym były zdjęcia z jakiejś tam uroczystości, tak? Z, powiedzmy, młodszych klas. Pod postem pojawiła się taka zła, niezadowolona buźka czerwona. Tak? Ja mówię, ciekawe. Otwieram to sobie, zaglądam, patrzę. Dwie uczennice ze starszej klasy. No dobra, no to ciekawe. No to wołam te dziewczyny i mówię, słuchajcie, ja mam takie pytanko, co się wydarzyło? Że wam się ta uroczystość tam nie podobała? Coś was zabolało, coś was uroziło w tej uroczystości? No bo jakaś przyczyna takiego postępowania musi być. One były bardzo zdziwione w ogóle. A skąd pani to wie? Ja mówię, no jak skąd wiem? 3000 osób wie o tym, że wam się nie podobała ta uroczystość. Jak 3000 osób? No 3000 osób obserwuje nasz fanpage. No to dlatego ja pytam z troską. Dlaczego? Dlaczego wstawiłyście niezadowolone buźki pod tym postem? A my nie wiemy. Ja mówię, czyli nic takiego się nie wydarzyło, tak? No nie.
Tak po prostu?
No tak po prostu? To ja mówię, wiecie co dziewczyny, bo tak sobie myślę, że tym paniom, tym dzieciom, które przygotowały tą uroczystość, to może być trochę przykro. No tak.
Może to też jest taka niedojrzałość.
Tak, myślę, że to jest taka... Tak. Dzieci chyba nie mają tej świadomości, że to zostaje, że to nigdy się nie wytrze gumką.
Kto najczęściej pada ofiarą przemocy? Czy możemy to rozdzielić? Czy są to chłopcy, czy dziewczynki?
Nie. Tu akurat mamy całkowitą równość.
A gdzie ten hejt jest silniejszy, mocniejszy? Między chłopcami czy dziewczynkami? Czy tutaj też nie można tego rozróżnić?
Też bym tego nie rozdzielała. Naprawdę stało się to takie równouprawnienie jest, jeśli chodzi o hejt, że nie rozdzielałabym tego.
Na godzinach wychowawczych poruszacie takie tematy hejtu właśnie?
Oczywiście. Tak naprawdę cały program profilaktyczno-wychowawczy, który działa w szkole, to jest podporządkowany wielu różnym oczywiście aspektom, ale podstawowy wyraz, który użyłabym w tym programie profilaktycznym, to jest szacunek dla drugiego człowieka. we wszystkich aspektach. My naprawdę działamy i profilaktycznie, czyli uczestniczymy w programach profilaktycznych. Nawet jutro w naszej szkole odbywa się koncert taki, to się nazywa koncert profilaktyczny dla klas 7-8, czyli dla tej starszej młodzieży już, bo oczywiście dzielimy, różnie podchodzimy do takiego przygotowywania naszych uczniów do uczestniczenia w sieci, tak, czyli inaczej rozmawiamy z młodszymi, inaczej ze starszymi uczniami. Natomiast przez cały czas są to rozmowy, są to godziny wychowawcze, są to programy profilaktyczne, koncerty profilaktyczne, żeby zabezpieczyć dzieci przed takimi działaniami, przed tym hejtem, ale również drugą stroną jest to, że dziecko... My również mówimy o konsekwencjach. Współpracujemy z policją, współpracujemy z prawnikami, robimy spotkania z nimi, którzy krótko i jasno mówią, jeżeli kogoś poniżysz, kogoś obrazisz, to poniesiesz za to konsekwencje.
Czy hejt jest dzisiaj największym problemem wśród uczniowskiej społeczności? Czy są inne, równie ważne?
Jest ważnym problemem, ale tak naprawdę aż tak bardzo to się nie zmienia. Te problemy są takie, jakie były zawsze, różne, tak? Natomiast hejt jest jednym z najbardziej bolesnych.
Pani dyrektor, skupiliśmy się na uczniach, ale przejdźmy do nauczycieli. Dlaczego dzisiaj tak trudno o nową, młodą kadrę? Zastanowienie.
Tak, tak, chwila ciszy. Sama bym się zastanawiała, czy gdybym kończyła teraz studia, to czy zostałabym nauczycielem? Pewnie tak, bo gdzieś tam, powiem szczerze, że gdzieś to jest w środku, tak? Nauczycielem trzeba się urodzić. Żeby być dobrym nauczycielem, trzeba się tym nauczycielem urodzić. Bardzo często są to rodzinne tradycje. Ktoś, kto został wychowany w tym duchu, chce być nauczycielem. Chociaż czasem bywa tak, że ci, którzy mają mamę nauczycielkę, nie chcą zostać nauczycielami.
Bo widzą, jak to wygląda?
Widzą, jak to wygląda i widzą, że to nie jest 18 godzin w tygodniu, tak? I widzą czasem, że ta mama może czasem nawet bardziej żyje problemami swoich uczniów niż problemami swojego własnego dziecka, bo to czasem tak jest. Czasem trzeba tak. Natomiast ja nie mam problemów z młodymi nauczycielami. Mam młodych nauczycieli. Do mojej szkoły nauczyciele przychodzą chętnie i myślę, że mam bardzo dobrą tą młodą kadrę, ale nie będą chcieli młodzi ludzie przychodzić do szkolnictwa. Oczywiście kwestia utrzymania się jest bardzo ważna, tak? Jeżeli nauczyciel zarabia tyle, co minimalna krajowa, no to młody nauczyciel, młody, który zaczyna oczywiście pracę, dostaje minimalną krajową, to nie zachęca.
Ale mimo wszystko wasza szkoła nie ma z tym problemu.
Nie.
Niech to będzie najlepsze podsumowanie i zakończenie optymistyczne.
Nie. Bardzo cieszy mnie to. Zresztą serdecznie pozdrawiam wszystkich i młodych, i starszych moich nauczycieli.
Zatem pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Marta Ogonowska-Stolarczyk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy, była naszym dzisiejszym gościem dnia.
Dziękuję bardzo. Nasz gość dnia.